Mam nadzieję, że w takim nastroju jest Paweł Bobołowicz i cieszy się z tego, że już działa Radio Dwóch Stolic, Radio w Krakowie, Radio w Warszawie i Radio na www.net.fm.
Bardzo się cieszę, jest mi tylko przykro, że nie mogłem być wczoraj i to jest jedyny smutek z dzisiejszego poranka, ale tak, oczywiście to jest fantastyczne być w tym samym miejscu, a jednak całkowicie innym i to, że jesteśmy już w eterze, to sprawa nadzwyczajna, wspaniała, niewątpliwie nowa era naszego radia.
Ale
gratulacje, Krzysztof.
Gratulacje, Pawle, ale 11 nie byłeś tu, bo 11 listopada byłeś w Kijowie, jak święto stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości w stolicy Ukrainy przebiegało.
Opowiadałem o tym na antenie, łączyliśmy się oczywiście 11 listopada, opowiadałem o tym, jak społeczność polska Kijowa organizuje te obchody, ale warto powiedzieć o tym, co wtedy jeszcze nie zdążyło się zmieścić w naszej rozmowie. Oczywiście Ukraina też pamiętała o święcie niepodległości. Życzenia od samego rana składali najważniejsi politycy i przedstawiciele państwa ukraińskiego, prezydent Poroszenko, premier Hrojsman, minister spraw zagranicznych. W Kijowie most pieszy, może pamiętasz z naszych wycieczek po Kijowie, to taki most, który łączy Kijów, centrum Kijowa z Ostrowem, wyspą Truchanową. Przepiękny most został oświetlony w kolorach biało-czerwonych przez cały dzień. Właśnie tak wyglądał ten most w centrum Kijowa, przypominając o święcie niepodległości Polski. Zresztą w kolorach, w barwach narodowych też była ukraińska ambasada w Warszawie. Ukraińcy od samego rana właściwie, ja osobiście otrzymałem mnóstwo gratulacji, pozdrowień związanych z świętem niepodległości. Ten dzień był też przez naszych sąsiadów dobrze, co najmniej przyjęty na Ukrainie.
Ale najważniejsza rzecz, najważniejszy proces, który dzieje się na Ukrainie, to uniezależnianie się cerkwi ukraińskiej od Moskwy.
Jesteśmy świadkami procesu właściwie o skali historycznej niewyobrażalnej, bo z jednej strony, jak sobie o tym pomyślimy, to co się dzieje w cerkwi na wschodzie musi gdzieś narzucać analogię z wydarzeniami z 1054 roku, ze schizmy i właściwie tutaj jest wiele podobnych rzeczy, bo to, co jest związane z cerkwią na Ukrainie, dotyczy całej cerkwi prawosławnej, a nie jest to tylko proces wewnętrzny ukraiński. Świadczy o tym przede wszystkim reakcja Moskwy. W takim najprostszym telegraficznym skrócie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie powracamy właściwie do stanu prawnego w cerkwi prawosławnej z XVII wieku. Konstantynopol unieważnił dokumenty, które były podstawą zwierzchnictwa Moskwy nad Kijowem w rozumieniu zwierzchnictwa właśnie tego cerkiewnego. To wywołało furię w Moskwie, reakcje, które wręcz są zaskakujące, jeśli chodzi szczególnie o takie środowiska jak środowiska cerkiewne, ale z drugiej strony, jeżeli zrozumiemy, że cerkiew jest moskiewska, jest absolutnie elementem mechanizmu państwowego w Rosji, to oczywiście jest to łatwiej wytłumaczalne. Zresztą też jakby pewien ciąg logiczny wydarzeń. 11 października Konstantynopol uznaje, że ukraińska cerkiew wycofuje się z pewnych decyzji wcześniejszych, tych właśnie XVII-wiecznych, ale też zdejmuje anatemę wobec Filareta, czyli zwierzchnika cerkwi prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego, wobec Makarego. To druga cerkiew niezależna od Moskwy na Ukrainie i tym samym doprowadza do procesu, gdzie te cerkwie do tej pory nieuznawane stały się światem prawosławia. I wtedy Moskwa zaczyna reagować alergicznie, ale jak reaguje? Najpierw nie odzywa się cerkiew, tylko najpierw odzywa się Rada Bezpieczeństwa Narodowego Federacji Rosyjskiej, która zbiera się na posiedzeniu pod przewodnictwem Putina i to ona najpierw stwierdza, że decyzje Konstantynopola są złem i to dopiero na tej podstawie biskupi prawosławni moskiewscy potępiają decyzję cerkwi ukraińskiej. Dzisiaj jesteśmy w całkowicie innym momencie, bo już właściwie te procesy uniezależniania się ukraińskiej cerkwi trwają. W tym momencie patriarchat moskiewski, który jest takim delegaturą moskiewskiej cerkwi na Ukrainie, on jest właściwie w defensywie i on musi podejmować jakieś działania. Podejmuje działania historyczne zresztą, jeśli chodzi o funkcjonowanie cerkwi. W tym momencie pozostaje tylko do uzgodnienia ważne rzeczy, ale one są sprawami technicznymi. Kiedy zostanie wręczony tomos, czyli właściwie ten dokument uznający autokefalię, niezależność już pełni cerkwi ukraińskiej. No ja jak ona będzie wyglądała, jak będzie wyglądało to samo połączenie cerkwi. Wiadomo, że cerkiew prawosławna chce, żeby zachować jedność, czyli w tej cerkwi ma być miejsce zarówno dla tych, którzy przez lata budowali ukraińską cerkiew, ale też dla tych, którzy chodzili, byli wiernymi cerkwi, która no, była cerkwią moskiewską, ale chodzili tam do tych kościołów, do tych cerkwi, dlatego że czuli, że to jest cerkiew po prostu kanoniczna, czyli jest częścią tego świata prawosławnego, a nie dlatego, że jest cerkwią podporządkowaną Moskwie. No i dzisiaj Konstantynopol, ale też kapłani i politycy na Ukrainie próbują połączyć te procesy. Myślę, że one nawet w listopadzie mogą uzyskać jakiś swój koniec.
Bardzo ciekawy, analityczny artykuł jest w ostatnim wydaniu Kuriera Wnet na 8 stronie, artykuł Pawła Bobołowicza, ale czy udało ci się porozmawiać z którymś z hierarchów Kościoła Prawosławnego, z Filaretem?
Zdradzę może tajemnicę, to ta rozmowa, mam ją obiecaną w momencie przełomowym i myślę, że do niej dojdzie. Teraz rzeczywiście te wydarzenia są tak bardzo dynamiczne i tak szybko się zmieniają, że nawet zdobywanie komentarzy powoduje, że bardzo często na drugi dzień one już są nieaktualne, więc czekam na moment, kiedy zapadną już ostateczne decyzje i mam nadzieję, że nasi słuchacze bardzo szybko będą mogli usłyszeć głos Filareta, być może zwierzchnika nowej cerkwi. To nie jest przesądzone, chociaż tak
bo
jak...
Bo jest spór wewnątrz cerkwi prawosławnej.
Oczywiście jest spór wewnątrz cerkwi prawosławnej. Mogą być też pewne ustępstwa hierarchów. Wszyscy szukają takiego elementu, który połączy nową cerkiew, a nie stworzy tą cerkiew od razu z poważnym problemem na samym początku. Filaret jest osobą, która przez dużą część wiernych cerkwi prawosławnej na Ukrainie może nie być zaakceptowana, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że to właśnie on doprowadził do tego procesu. To on się upierał i stawiał cały czas tę sprawę autonomii cerkwi ukraińskiej jako priorytet swojego funkcjonowania. I zresztą jest to postać bardzo istotna też z tej perspektywy, którą my reprezentujemy, z perspektywy jego spojrzenia na chociażby kontakty cerkwi z kościołem rzymskokatolickim. I tutaj taki bardzo symboliczny element. Przecież to ten patriarcha prawosławny, chyba tak jak on sam twierdził, jedyny, na pewno na tamtym obszarze jedyny, który modlił się w momencie śmierci świętego Jana Pawła II, modlił się w jego intencji, który podkreślał ten niezwykły charakter pontyfikatu Jana Pawła II. I myślę, że to jest bardzo pozytywna przesłanka na ewentualne zwierzchnictwo Filareta nad cerkwią prawosławną i być może między innymi właśnie na relacje z katolikami.
A skąd Konstantynopol czerpie swoją siłę? Patriarcha Konstantynopola?
No, oczywiście, pewnie przede wszystkim patriarcha Konstantynopola by powiedział, że siły Kościoła Prawosławnego, który jednak jest potężnym organizmem. My trochę inaczej na to patrzymy, bo jesteśmy w tym obszarze, który jest oczywiście zdominowany przez zachodni Kościół, przez Kościół łaciński, ale Kościół Prawosławny, pamiętajmy, że jest też
apostolski.
Też Kościołem Apostolskim. Pamiętajmy, że święty Jan Paweł II od początku swojego pontyfikatu prowadził działania, które zmierzały nie tylko do dialogu, ale właśnie do tego momentu, kiedy moglibyśmy mówić przynajmniej o perspektywie jedności Kościołów, bo przecież to jest tym dążeniem. Zapominamy o tym często, ale pamiętajmy, że przecież wzajemnie uznaje się biskupstwo Kościołów, chociaż to są, dzielą nas pewne elementy doktrynalne w mniejszym stopniu, a bardziej historyczne po prostu. I być może dzisiaj też właśnie widzimy, jak rodziła się ta schizma na początku w XI, XII wieku, bo przecież to był proces, chociaż jest związany z jedną datą, ale to był proces, który przebiegał przez stulecia właściwie. I być może dzisiaj też widzimy te procesy i pamiętajmy, że one nie mają przyczyny, dzisiaj na pewno nie mają w ogóle przyczyny doktrynalnej, tylko mają przyczynę polityczną.
Ale w Moskwie pojawiły się dawno, 300-400 lat temu, idee trzeciej Jerozolimy, Nowego Rzymu. Teraz ten proces przyspiesza i rozumiem, że cerkiew moskiewska chce oddziaływać i też zastanawia się, które z cerkwi przyłączą się do tego ruchu moskiewskiego.
No faktycznie październikowe decyzje powodują, że cerkiew moskiewska decyduje się na odłączenie się od świata reprezentowanego w prawosławiu przez Konstantynopol i tworzenia faktycznie, tak jak powiedziałeś, Nowego Rzymu. W tym momencie ma wyobrażenie, że uda jej się przyjąć świat prawosławny, ale wydaje się, że raczej tutaj jest przegrana na tej pozycji.
byliśmy w Kijowie. Paweł Bobowicz jest w studio w budynku Pasty na 5 piętrze, ale za chwilę będziemy mieli połączenie z Wilnem, ale zanim to się stanie, to posłuchajmy, bo w Wilnie pan Zbigniew Lewicki miał pomysł na to, żeby lokomotywy zagrały hymn Polski. Posłuchajmy.